Witam, a moim gościem jest Paweł Szczot, szef gabinetu prezydenta. Witam, panie ministrze.
Panie redaktorze, szanowni słuchacze, dzień dobry.
Premier Mateusz Morawiecki jest już na Ukrainie. Dzisiaj rano zapalił znicz w miejscowości Ostrówki, a prezydent?
Panie redaktorze, 80. rocznica tych tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Mogę zapewnić, że prezydent będzie aktywnie czcił tą rocznicę ofiary tego ludobójstwa w sposób godny i stosowny.
Użyję słowo ludobójstwo, bo to jest zarzut bardzo mocny od rodzin wołyńskich, że używamy bardzo łagodnych określeń.
Panie redaktorze, ocena historyczna tych wydarzeń jest oczywista. Moim zdaniem prezydent uczci ofiary tej zbrodni w sposób
godny. A gdzie?
Godny.
W Polsce czy na Wołyniu?
Panie redaktorze, muszę być tutaj bardzo powściągliwy, gdyż wróg nie śpi. Wczoraj we Lwowie zginęli ludzie. Był atak rakietowy praktycznie na centrum miasta.
Panie ministrze, ale jeśli pan mówi, muszę być bardzo ostrożny, to jest sugestia, że nie, pan prezydent jest, pojedzie na
to
Ukrainę.
To nie jest żadna sugestia. Prowokacje mogą być również na terytorium Polski. Tutaj przeciwnik ma wiele możliwości działania naprawdę. Ja nie mówię o ryzyku jakichś krwawych ataków. Można sobie wyobrazić
protesty, czy na przykład bardzo mocne zachowania, tak? O tym pan mówi.
Panie redaktorze, Kreml próbuje skłócić nasze narody już praktycznie od czasów Bogdana Chmielnickiego, więc myślę, że też będzie próbował wykorzystać tą okrągłą rocznicę tragicznych wydarzeń, żeby coś dla siebie uzyskać. Myślę też, że ten atak na Lwów wczorajszy, tragiczny, przypominam, 10 osób zginęło, świeć Panie dali duszą. Nie jest żadnym przypadkiem.
Z drugiej strony Kreml rozgrywa tę sprawę, ale Ukraina też nie pomaga. Jest symboliczne, że premier nad tym grobem był sam.
Panie redaktorze, my w jakimś stopniu i pan prezydent przede wszystkim rozumie naszych przyjaciół z Ukrainy. Kreml bez przerwy wykorzystuje zarzut o kontynuowanie tej banderowskiej linii przeciwko obecnym władzom Ukrainy, przeciwko całemu temu narodowi. Były wypowiedzi, były gesty bardzo godne i wzniosłe ze strony władz Ukrainy wobec ofiar rzezi wołyńskiej. Przypominam tylko wypowiedzi pana prezydenta Zełenskiego z dziedzińca Zamku Królewskiego. Przypominam też wypowiedzi przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, pana Rusłana Stefańczuka. Bardzo, bardzo mocne, bardzo dobre. Były też na tej drodze przeszkody.
No, wypowiedzi szefa IPN-u ukraińskiego są skandaliczne z naszego punktu widzenia.
Powiem w ten sposób. Po pierwsze, instytucja ma pewne tradycje takich radykalnych wypowiedzi. Niestety, nie jest to dobra rzecz. Po drugie, ona w hierarchii władz, hierarchii administracji urzędów ukraińskich zajmuje dosyć niską pozycję.
Hierarchii władz zajmuje niską pozycję, tak, ale z drugiej strony to ona kształtuje pamięć
ukraińską. To nie jest
polski
IPN, więc trzeba po prostu to zauważać i to kontrować. Natomiast trzeba temu przykładać dokładnie taką uwagę, jaką należy przykładać. Myślę, że oceniając decyzje i wypowiedzi władz Ukrainy, nie ma jedyną główną przeszkodą przeciwko ekshumacją jest trwająca wojna na całym terytorium.
Paweł Szczot, szef gabinetu prezydenta, był gościem Radia RMF FM. My się żegnamy ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu internetowym RMF24 na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Panie ministrze, mówi pan, że jedyną przeszkodą jest wojna. Z drugiej strony mamy także wypowiedzi. Ja znowuż wrócę do szefa IPN-u, który mówi
ukraińskiego. Nie powiedziałem, że jedyną. Powiedziałem, że bardzo zasadniczą, być może główną.
Być może zasadniczą, być może główną, ale jest też wypowiedź, która mówi, dopóki Polacy nie zaczną godnie upamiętniać ofiar ukraińskich, to my nie będziemy Polski.
Ale tutaj moim zdaniem jest symetryzm wskazany przez szefa ukraińskiego IPN-u jest nieuzasadniony. Nie chcę się tutaj wdawać w jakieś historyczne analizy. Dla wszystkich Polaków to powinno
być oczywiste, że Polacy nie zastosowali ludobójstwa wobec
dokładnie,
Ukraińców. Nawet
dokładnie,
jeśli popełnialiśmy błędy w tej
dokładnie,
historii, dokładnie, nawet jeśli nasza polityka nie była adekwatna, to nie rozrywaliśmy
dokładnie tak,
ukraińskich dzieci. Ja to mogę powiedzieć, rozumiem, że pan minister w stopniu mniejszym, ale czy pan prezydent rozmawia o tym także z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim? Pokazuje naszą perspektywę, pokazuje, jak tragiczna jest ta historia.
Powiem krótko,
Polaków,
ale powiem bardzo konkretnie. Temat ten jest stałym przedmiotem rozmów pana prezydenta Andrzeja Dudy z panem prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, również współpracowników pana prezydenta Dudy i pana prezydenta Zełenskiego.
No tak, ale prezydent Zełenski oczywiście jest z innej trochę tradycji, on jest z innego miejsca, dla niego te tematy nie są mocne. Ta wojna bardzo wzmaga pamięć historyczną o ukraińskiej powstańczej armii.
Więc pan prezydent tłumaczy mu, panu prezydentowi Zełenskiemu, swojemu przyjacielowi, jak bardzo istotne, jak bardzo ważne jest to w pamięci narodowej Polski. To po pierwsze. Po drugie, ta wojna, która trwa obecnie, jakby to powiedzieć, na tej wojnie wykuwa się nowe pokolenie, nowa jakość bohaterów narodowych Ukrainy.
To prawda, ale część z tych nowych bohaterów Ukrainy wprost odwołuje się do tamtych bohaterów, do Bandery, do ukraińskiej powstańczej armii. Ja nawet nie twierdzę, że to jest zarzut, to jest po prostu fakt, tak to wygląda.
Więc musimy tłumaczyć naszym ukraińskim przyjaciołom, jakie jest nasze stanowisko wobec tego i jak trzeba działać, żeby ta przyjaźń między naszymi narodami, która jest nową jakością w naszych relacjach, aby ją podtrzymywać i pogłębiać, a nie wytwarzać kryzysy, które mogą na jej drodze stać.
Panie ministrze, możemy liczyć na to, że prezydent Wołodymyr Zełenski w jakiś sposób upamiętni tą rocznicę, jakoś odniesie się do tych naszych obchodów?
Panie redaktorze, powtarzam, pan prezydent Andrzej Duda uczci tą rocznicę w sposób godny i stosowny.
Pytam się teraz o prezydenta Zełenskiego.
To wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat.
Dobrze, a może nasza polityka w sprawach ukraińskich jest w tej chwili zwyczajnie nieskuteczna? My słusznie kładziemy nacisk na wojnę, słusznie kładziemy nacisk na przyjaźń, ale w sprawach pamięci wielkich postępów nie widać.
Panie redaktorze, trochę niewłaściwie pan rozłożył akcenty. Pan prezydent Andrzej Duda i Polska nie kładzie nacisku na wojnę, kładzie nacisk na obronę Ukrainy, niezależności tego kraju.
I w związku z tym także na obronę niezależności Polski. Ja się z tym całkowicie zgadzam.
Obronę niezależności Polski i obronę wartości europejskich, bo tak naprawdę Ukraińcy walczą o prawdziwe europejskie wartości.
Panie ministrze, to wszystko jest prawda. Ja pytam raczej o to, że od kilkunastu lat próbujemy na ten temat z Ukrainą rozmawiać i w gruncie rzeczy, poza kilkoma deklaracjami, niewiele uzyskaliśmy. Ukraińcy prowadzą bardzo sprawną politykę, a my, powołując się na słuszne argumenty, nie jesteśmy w stanie uzyskać od nich nawet pełnych ekshumacji.
Panie redaktorze, to jest zawsze droga, to jest zawsze proces. Nie wiem, czy kiedykolwiek osiągniemy stan idealny na tej drodze. Musimy do niego dążyć. Było kilka gestów, było kilka wypowiedzi bardzo wyraźnych i słusznych i bardzo stosownych. Było też kilka przeszkód, nie ukrywajmy, ale to jest dalej droga, do której końca cały czas się zbliża.
No tylko pytanie, czy do niego dotrzemy, bo jak mówię, na Ukrainie widzimy także przeciwne tej drodze, coraz silniejsze.
Myślę, że pan prezydent Andrzej Duda uważa, że nasze narody nie są przeklęte przez historię, nie są skazane na ten los, żebyśmy zawsze byli w tym tragicznym konflikcie. Możemy się z tego wyzwolić i wsparcie Polski dla Ukrainy też do tego prowadzi. Ja chciałem tylko powiedzieć, wczoraj byłem na bardzo wzruszającej uroczystości wręczaniu prezydenckich nagród Virtus et Fraternitas dla tych Ukraińców, dla rodzin tych Ukraińców, którzy pomagali w czasie.
I sprawiedliwych, powiedzmy, wśród narodów świata.
To jest dobra analogia. To było zupełnie wzruszające. To były głównie rodziny, byli też młodzi ludzie, którzy opiekują się tymi grobami naszych ofiar.
Tymi wioskami, tak, gdzie nawet czasem nie ma grobów.
Wioskami, grobami, składają kwiaty, porządkują te tereny. Były też rodziny osób, które udzielały tej fizycznej, realnej pomocy w czasie trwania tej rzezi. Ci ludzie ze wzruszeniem dziękowali nam za pomoc udzielaną Ukrainie. Myśmy im dziękowali, ich przodkom, za to, czego dokonali w czasie w tym najtrudniejszym czasie.
Oczywiście o tych ludziach zdecydowanie też trzeba pamiętać. Byli tacy, którzy ratowali Polaków, nie wszyscy zachowywali się
w okrutny sposób. To było dosyć powszechne zjawisko. To też jakoś optymistycznie świadczy o naszych relacjach. Oczywiście nic nie przyćmi ogromu tej zbrodni.
Kościół w tej chwili dziś o 11 robi ogromne uroczystości, ogromne jak ogromne, ale istotne. Kościół grecko-katolicki, ukraiński i łaciński, polski, jest pielgrzymka pojednania, jest kolejne oświadczenie, przebaczamy i prosimy o wybaczenie. To jest ta droga?
Każdy tutaj idzie w tym samym kierunku, wybrany przez siebie sposób. Doceniamy to, co robią kościoły, bo tutaj mówimy o różnych obrządkach.
Ale o jednym kościele oczywiście.
Jeden kościół powszechny, różne obrządki. Pan prezydent udzielił też, wbrew temu, co twierdzili niektórzy w przestrzeni publicznej, patronatów nad trzema, z tego co wiem, łącznie z tymi centralnymi obchodami 80. rocznicy.
I zaprosił na nie rodziny Wołyńskie, bo rozumiem, do kogo pan pije. Tam jest bardzo mocny zarzut, że rodziny Wołyńskie nie zostały zaproszone na uroczystości z prezydentem.
Ale to pan prezydent, jeśli udziela patronatu, to oznacza, że nie jest gospodarzem uroczystości, więc to jest Urząd do Spraw Kombatantów i Represjonowanych. Proszę do niego ten postulat kierować, więc pan prezydent objął swoim patronatem.
Ale ta dyskusja odnosi się do prezydenta. Ale zostawmy to. Jakie sprawy chcemy załatwić na szczycie NATO? Bo to jest też bardzo ważne wydarzenie. Urzędnicy, także kancelarii prezydenta mówią, chcemy, żeby w końcu Ukraina i prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, chcemy, żeby w końcu padły jasne deklaracje dotyczące przyszłości
Ukrainy. Przed tym wydarzeniem jeszcze dzisiaj cały czas pan prezydent również jest w Wilnie. To jest ta wizyta dwustronna z naszym sprawdzonym sojusznikiem, czyli Republiką Litewską i prezydentem Nausedą.
Też mamy nieprostą historię, dodaję.
Ale w tej historii bardzo znaczące postępy się dało poczynić.
To jest oczywiście prawda.
Najlepsze są relacje między naszymi krajami chyba od czasów Rzeczpospolitej obojga narodów. Przypominam tylko przez 30 lat wiszącą nad naszymi relacjami sprawę pisowni polskich nazwisk, które dzięki wisiałkom pana prezydenta Dudy i prezydenta Nausedy dało się załatwić.
To jest oczywiście prawda, ale wróćmy do NATO, bo to jest istotne pytanie. Ta wizyta na Litwie ma też to znaczenie, bo powiedzmy sobie zupełnie szczerze, Polska i państwa nadbałtyckie
bardzo
w tej sprawie mówią jednym głosem.
Więc można liczyć na to, że przede wszystkim relacje NATO-Ukraina osiągną nowy poziom. Oczywiście trudno tu mówić
to są
o szybkiej...
Piękne słowa, ale nowy poziom niewiele znaczy z perspektywy Ukraińców.
Panie redaktorze, wszystkie przygotowania, odprawy, narady i konsultacje przed szczytem NATO miały klauzulę ochrony informacji niejawnych, więc posługuję się takimi sformułowaniami, jakimi się mogę posługiwać.
Ale nowy poziom to znaczy, że co, że Ukraina dostanie jakąś furtkę wejścia szybszego do NATO?
Związki być może staną się bardziej ścisłe, bardziej sformalizowane. Tak naprawdę Ukraina już teraz współpracuje ściśle z NATO,
no,
jeśli chodzi o...
jest w systemie w pewnym sensie wojskowym, uzbrojenia i tak dalej. W pewnym sensie oczywiście to nie
jest... Wykorzystuje natowski sprzęt, osiąga standardy wojskowe, które są stosowane w sojuszu. To jest oczywiste.
A w odniesieniu do Polski będzie mieć stałą obecność wojsk NATO w Polsce?
Panie redaktorze, siły sojusznicze w dużej liczbie, chodzi o tysiące żołnierzy, są w tym momencie...
Ale mówimy teraz o symbolach. Symbole są też ważne w polityce.
To nie są symbole.
Nie, oni są, ale mnie chodzi o zmianę. To, że oni są, zgadzamy się. Stała obecność to jest podniesienie poziomu tej obecności. Nawet jeśli jest ich i tak dużo, to jest jeszcze mocniejszy sygnał.
Nie będę tutaj uprzedzał żadnych decyzji, nie będę mówił o szczegółach polskiej strategii, bo to jest jednak, mimo że jesteśmy, to jest dyskusja w gronie sojuszników, to tutaj się czasem ścierają antagonistyczne interesy i trzeba walczyć o swoje racje. Ja tylko przypominam, sojusznicy w Polsce są obecnie, baza amerykańska w Redzikowie powstaje. Polskie wojsko broni też naszych sojuszników poza granicami kraju i polscy żołnierze bronią terytorium Łotwy, Rumunii, więc to jest system, który funkcjonuje dobrze, a zawsze może lepiej i tego dotyczyć będzie dyskusja na szczycie
wileńskim. Będzie zwiększenie jeszcze broni dla Ukrainy?
To jest proces, który cały czas postępuje i nie sądzę, żeby coś mogło ten proces powstrzymać oprócz dobrego pokoju dla Ukrainy.
Ale ten dobry pokój chyba nie jest za blisko. Pan oczywiście śledzi to z bliska, ale nic na to nie wskazuje.
I muszę się niestety zgodzić z panem redaktorem. Wojna trwa, tragiczna, ludzie ciągle giną, ale nie jest to dobra sytuacja, ale powtarzam za panem prezydentem Andrzejem Dudą, tylko Ukraina może tutaj decydować, kiedy rozpocznie jakieś negocjacje, na jaki pokój się zgodzi. Ona jest stroną zaatakowaną, ofiarą tej agresji. I jej suwerenność należy szanować.
Amerykańskie media mówią, że nawet CIA nie wie, co tak naprawdę myśli Wołodymyr Zełenski. Jakie są warunki, pod którymi on może w ogóle zacząć rozmowę o pokoju?
To jest przede wszystkim, i pan prezydent zawsze o tym mówił, to jest polityk demokratyczny. Jego autorytet pochodzi z mandatu społecznego i musi o tym pamiętać. To, co on wyraża, na co się zdecyduje, też musi wynikać z woli narodu ukraińskiego. Myślę, że on to bardzo dobrze rozumie.
No, to jest oczywiste, ale naród ukraiński też jest trochę przez polityków sterowany, jak każdy naród.
W opinii publicznej rzecz jasna można tłumaczyć różne rzeczy, można ją przekonywać, ale myślę, że relacja pomiędzy narodem ukraińskim, panem prezydentem Zełenskim tak bardzo się wzmocniła w czasie tej wojny, że oni się personifikuje.
Krym jest takim warunkiem?
Nie będę tutaj stawiał żadnych granic, żadnych postulatów wobec ukraińskiej strony. Oni decydują jakie warunki?
Referendum dotyczące migracji z razem z wyborami to jest dobry pomysł, pana zdaniem? Bo to znaczy, że wybory będą płynąć pod jednym znakiem.
Panie redaktorze, myślę, że tutaj działania niektórych przedstawicieli opozycji, jak na przykład przewodniczącego Donalda Tuska, wynikają z tej tezy przyjętej. Pan prezydent mówił bardzo konkretnie o kwestii referendum. Po pierwsze, on szanuje demokrację, a co za tym idzie, szanuje wolę tych organów, które o referendum decydują, w tym przypadku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.
Tak, ale to jest oczywiście decyzja większości tego Sejmu, no, to większość opozycji,
a to zawsze tak
jest
można mówić,
przeciwko.
Zawsze tak można mówić o każdej decyzji Sejmu.
Tak, ale panie ministrze, pan doskonale zdaje się z tego sprawy,
od jakiegoś czasu
że
w Polsce nie funkcjonuje liberum veto, więc decyduje większość Sejmu.
To jest oczywiste, z drugiej strony już wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość tą sprawą bardzo mocno też gra. Wczorajsze spotkanie i natychmiast spot wyborczy.
Pozwolę sobie dokończyć tylko o stanowisku pana prezydenta. Po drugie, polski prezydent zapowiedział, że jeśli Sejm zadecyduje o przeprowadzeniu tego referendum, on jako obywatel zamierza w nim uczestniczyć, wrzucając kartkę do głosowania.
Nie będę się pytał, jak zagłosuje, bo to jest oczywiście pełne prawo prezydenta, żeby zagłosował, jak uważa. Ale polska gospodarka potrzebuje migrantów i to wiemy o tym. To zresztą przyznaje także rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Oczywiście.
I potrzebuje także migrantów z tych krajów, w których są nielegalni uchodźcy.
Ja też chciałbym,
dlaczego grać tym tematem?
Ja też chciałbym powiedzieć o tych uchodźcach wojennych z Ukrainy, w których wielka część tych kobiet głównie pracuje i wspiera polską gospodarkę.
I przynosi korzyści naszej gospodarce. Ale pytam o to dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno sprzeciwia się ustawie czy projektowi o relokacji, podczas kiedy urzędnicy unijni mówią, ale gdybyście ją podpisali, to moglibyście na tym skorzystać także, jeśli chodzi o Ukraińców.
Panie redaktorze, ale tutaj ja zakładam, że chodzi o pewne zasady i o tym też mówił pan prezydent. Narzucanie przymusowej alokacji bądź kar za jej niedotrzymanie leży w sprzeczności po pierwsze z traktatami, po drugie z zasadą suwerenności krajów. To Polska powinna decydować, jakich pracowników sezonowych dla wsparcia swojej gospodarki przyjmuje, a jakich nie.
Dobrze, ale solidarność polega na tym, że jeśli do nas przybywają uchodźcy, przybywają nie tylko z Ukrainy, mamy mur wprawdzie, ale przez niego trochę ludzi przenika, to jeśli chcemy, żeby inni byli z nami solidarni, to my powinniśmy być solidarni z Włochami, z Grecją, z Francją czy z Hiszpanią.
Panie redaktorze, błyskawiczna decyzja o przyjęciu uchodźców wojennych z Ukrainy bez żadnych ograniczeń, którą podjął pan prezydent wspólnie z rządem,
Przede wszystkim podjęli Polacy.
Absolutnie też. Prezydent, rząd, samorządy, przedsiębiorcy polscy, organizacje społeczne i zwykli Polacy. Wszyscy tutaj
tylko
zjednoczyli się w wysiłku.
To była sytuacja wojny, w której myśmy też chcieli pokazać solidarność z
Ukrainą
przeciwko
Rosji. Ale dokończę myśl.
Rosji.
Ta decyzja została podjęta błyskawicznie i nie była uzależniona od żadnego wsparcia, żadnej solidarności ze strony innych krajów europejskich. Podjęliśmy tę decyzję samodzielnie, suwerennie. I to jest ta zasada, która panu prezydentowi i myślę też rządowi przyświeca.
Panie ministrze, wotum nieufności wobec szefa MON się teraz pojawia. Będzie głosowane Mariusza Błaszczaka. Pan minister powinien odejść?
Panie redaktorze, pan prezydent o tym mówił, że nie spodziewa się żadnych radykalnych kroków personalnych.
Ale słyszeliśmy dwugłos, tak bym powiedział, łagodnie, na samym początku sprawy.
Panie redaktorze, spory między Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Obrony i Ministrem Obrony Narodowej są rzeczą naturalną. Występowały już wcześniej, były wyjaśnione na bieżąco. I myślę, że ten spór też już został wyjaśniony.
Do końca, tak? Wszystko już jest jasne, ale opinia publiczna nie zna
pan
tego
prezydent
wyjaśnienia.
Mówił, że nie jest uzasadnione dokonywanie teraz żadnych radykalnych zmian wokół Wojska Polskiego w tej sytuacji bezpieczeństwa Polski, która jest.
A opinia publiczna powinna się dowiedzieć, dlaczego tak późno zareagowano?
Myślę, że to już było przedstawione opinii publicznej.
Mam wrażenie, że opinia publiczna nadal nie wie. Ludzie, nasi słuchacze pytają, ale o co chodzi? To znaczy, rozumiem, że panowie sobie wyjaśnili, ale ludzie nie
szef
wiedzą.
Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan minister Jacek Siewiera, też to tłumaczył. Myślę, że obywatele wiedzą tyle, ile powinni i mogą wiedzieć.
Więcej nie powinni? Nie powinni wiedzieć, dlaczego
myślę, że ta wiedza
tak długo ten pocisk leżał w tym lesie, że tak długo nie było wiadomo o tym. I do tej pory nie wiemy, dlaczego, kto wiedział, kto nie wiedział i dlaczego.
Panie redaktorze, ten pocisk nie stanowił, leżąc w tym lesie, jakiegoś niebezpieczeństwa
dla
Polaków.
Ale lecąc przez Polskę
kiedyś,
nie było wiadomo,
kiedyś w tym studiu właśnie
pocisk.
Mówiłem o głowicy, w które był zaopatrzony, czyli głowicy z betonu, więc
panie ministrze, ale kiedy on leciał, to rozumiem, że nasze służby nie wiedziały, jaką on ma głowicę.
Panie redaktorze, to są sekundy, minuty. Ale ja już nie chcę wchodzić w te technikalia wszystkie wojskowe,
na których... Jeszcze raz, w lesie dowiedzieliśmy się, jaka to jest głowica, jak go znaleźliśmy w lesie.
Nie chcesz wchodzić w technikalia wojskowe, na których jako prosty szeregowy prawnik się nie znam. Powtarzam, myślę, że Polakom prezentowano odpowiednie informacje w tej sprawie.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
I ja dziękuję, panie redaktorze.